Studio Wschodnie.
Jest 12 minut po godzinie 14. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Zapraszamy na Studio Wschodnie w Radiu Lublin. Dziś zaczynamy od Ukrainy, która nie dość, że zmaga się jak cały świat z koronawirusem, to jeszcze okolice Czarnobyla trawią pożary. O sytuacji za wschodnią granicą porozmawiamy z naszym pierwszym gościem. Jest z nami dr Jakub Olchowski, Wydział Politologii Dziennikarstwa i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry, słyszymy się?
Tak, dzień dobry.
Panie doktorze, to zacznijmy od koronawirusa. Na Ukrainie potwierdzono dotychczas 5549 przypadków. To informacje z dzisiejszego przedpołudnia, które podało ukraińskie Ministerstwo Ochrony Zdrowia. Łącznie zmarło już ponad 140 osób. Ta miniona doba to jest 8 kolejnych zgonów. Pytam o to właściwie za każdym razem, ale o to, czy właśnie to są miarodajne i wiarygodne dane, bo o tym się mówi też od początku pandemii, że zbyt mała ilość wykonywanych testów powoduje, że ta prawdziwa skala koronawirusa może być jeszcze znacznie większa.
Tak, może być. Znaczy, to jest oczywiście pytanie raczej do lekarzy, do epidemiologów i do wirusologów, natomiast to szczególnie w przypadku państw, które rzeczywiście z różnych powodów dość niewielką liczbę tych testów wykonywały, to rzeczywiście te dane mogą być bardzo niepełne. To dotyczy nie tylko Ukrainy, ale to dotyczy też innego naszego sąsiada, czyli Białorusi, która bardzo długo miała to taki dość nonszalancki stosunek do tego, co się dzieje. I tam znacznie mniej tych testów nawet w tej chwili jest wykonywanych niż w innych państwach, więc rzeczywiście prawdziwego zasięgu i prawdziwej liczby osób zakażonych nie znamy.
Rozmawiamy też w szczególnym momencie dla Ukrainy, no bo trzeba powiedzieć, że trwa tam Wielkanoc, znaczy cały Kościół prawosławny i grecko-katolicki świętuje. Władze oczywiście apelują z uwagi na tą sytuację, żeby te święta spędzać w domu. Nabożeństwa, podobnie jak w Polsce, były też transmitowane w radiu, telewizji, online. Ale właśnie, czy nie jest tak, że ten szczególny okres to może spowodować, że jakiś pik zachorowań za chwilę na Ukrainie się pojawi. Wprawdzie tam porządku na Ukrainie pilnują funkcjonariusze. No i według policji 130 tysięcy osób wzięło udział w nocnych liturgiach. Oni byli pilnowani przez ponad 20 tysięcy policjantów. Czy te święta mogą przynieść jakieś gorsze informacje, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem na Ukrainie?
Należy się chyba obawiać, że tak. Z kilku powodów. Chyba najistotniejszym jest taki, że niestety władze Ukrainy niestety dość chaotycznie, jak na razie prowadzą działania związane z pandemią. Przy czym nie do końca można winić tylko i wyłącznie władze Ukrainy, dlatego że, mówi stare przysłowie, nieszczęścia chodzą parami, ale w tym przypadku to nieszczęścia przyszły całym stadem, dlatego że Ukraina nie tylko ma poważne problemy gospodarcze od dłuższego czasu, ma też poważne problemy polityczne, dlatego że...
Mieliśmy niedawno zmianę na stanowisku premiera.
Otóż to. Wybuch pandemii zbiegł się w czasie z kolejnym kryzysem politycznym. Mamy trzeciego ministra finansów na Ukrainie w ciągu 2 miesięcy. To nie jest dobra sytuacja. A do tego pamiętajmy, że ciągle jest jeszcze wojna, jest konflikt, wojna z Rosją na Donbasie. Więc to państwo naprawdę jest bardzo mocno doświadczone różnymi problemami i do tego jeszcze, o czym pewnie tu za chwilę będziemy jeszcze rozmawiać, problem pożarów i tej suszy katastrofalnej. Więc Ukraina naprawdę przeżywa bardzo, bardzo trudne chwile.
Czy jest w stanie sobie z tymi, no właśnie, tymi ogniskami, mówiąc, to też dzisiaj brzmi symbolicznie, takimi zapalnymi dla Ukrainy polityczno-społeczno-ekonomicznymi, jest w stanie sobie Ukraina poradzić? No bo tak jak pan powiedział, Ukraina na skraju recesji stała już od dawna, no i teraz wszystkie możliwe wskaźniki mówią, że tylko będzie gorzej, nie będzie wzrostu PKB, będzie znaczny wzrost inflacji, powiększy się też bezrobocie. No te wszystkie wskaźniki nie są optymistyczne.
No nie są. No rząd Ukrainy przewiduje, że będzie recesja, że jeszcze w tym roku inflacja przekroczy 10%, że tak samo bezrobocie będzie wynosić pewnie około 10%. Problem w tym, że to są zapewne to jest trochę wyróżnienie, dlatego że tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak gospodarka w ogóle globalna to wszystko zniesie, nie wiemy, jakie będą konsekwencje tam dla nas wszystkich, w ogóle konsekwencje globalne. Więc te szacunki, których dokonują nie tylko władze Ukrainy, ale przecież innych państw również, one mogą się okazać bardzo optymistyczne, dlatego że rzeczywistość może być znacznie gorsza niż wskazują na to te szacunki, nie tylko na Ukrainie.
Na razie panuje, jak popatrzymy na te doniesienia z Ukrainy, mógłbym powiedzieć umiarkowany pesymizm. To znaczy Ukraina ma świadomość, że znalazło się w sytuacji kryzysowej tak jak cały świat, no właśnie, ale te dodatkowe problemy sprawiają, że to poradzenie sobie z kryzysem w sytuacji Ukrainy może być trudniejsze, także dlatego, że ta ekipa prezydenta Zełenskiego są wciąż niedoświadczeni politycy w dużej mierze, powiedzmy. To także w związku z tym, że się zmieniła ekipa premiera, że są rotacje na stanowiska w rządzie?
Tak, oczywiście. To jest ekipa dość niedoświadczona i to coraz bardziej widać. I też z tego między innymi powodu notowania zarówno prezydenta Zełenskiego, jak i jego ekipy pikują w dół. Jeśli przyjrzymy się jeszcze takiemu tłu, bo tłem są znowu po raz kolejny na Ukrainie oligarchowie i oni jak zwykle się pojawiają gdzieś tam zza pleców polityków i to jakby się nie zmienia zupełnie na Ukrainie od dziesięcioleci właściwie. No i mamy też problem też bardzo długo trwający. No mówię o tym problemie, którego ilustracją jest aresztowanie jednego z wysokich oficerów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy pod zarzutem szpiegostwa, czy współpracy po prostu z rosyjską FSB. To też nie jest nowy problem. To też nie jest nowy problem i pewnie to się też będzie jeszcze ciągnęło.
No właśnie, tych problemów, jak wspomnieliśmy, jest bardzo wiele, z którymi dziś musi sobie radzić administracja prezydenta Zełenskiego i w ogóle ukraińskie władze, ukraińskie społeczeństwo, ukraińskie służby, no bo jakby tego było mało, to od 4 kwietnia mamy pożary w strefie wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Wybuch tam pożar. Po 10 dniach przyszły takie optymistyczne informacje, że strażakom udało się zwalczyć ten otwarty ogień, no ale kolejne dni pokazały, że ogień wciąż się tam tli. Jak wygląda dziś sytuacja? No i na ile jest to, bo to pytanie sobie wszyscy zadajemy, jest to zagrożenie także dla Polski?
Znowu, jeśli chodzi o to pytanie, na ile jest to zagrożenie dla Polski, to należałoby spytać ekspertów z Polskiej Agencji Atomistyki czy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Mamy te instytucje.
Znaczy, mamy już pierwsze takie komentarze, doniesienia, bo oczywiście różne niepokojące informacje się pojawiały i Państwowa Agencja Atomistyki stanowczo zaprzecza informacją na temat rzekomego wystąpienia skażenia promieniotwórczego. To jest to oświadczenie z wczoraj, z soboty. I jest informacja, że sytuacja radiacyjna na terenie kraju pozostaje w normie, czyli możemy być spokojni.
Możemy być spokojni, dlatego że to jest mnóstwo różnych wątków. Zawsze, kiedy pojawia się słowo Czarnobyl, pojawia się taki dość irracjonalny lęk, który ma pewne uzasadnienia, dlatego że to, co wydarzyło się w 1986 roku, my o tym nie wiedzieliśmy i to było dla nas zaskoczenie, to było ukrywane przez władze komunistyczne Związku Radzieckiego, ale to było ponad 3 dekady temu i świat się trochę zmienił i dzisiaj już nie ma Związku Radzieckiego, to po pierwsze, a po drugie też Czarnobyl to nie jest jakieś mityczne miejsce, gdzie chodzą czterogłowe mutanty i tak dalej, bo
pamiętajmy, pan też był w tej strefie, prawda?
Tak, oczywiście. I pamiętajmy też, że ostatni reaktor tej elektrowni został zamknięty dopiero w roku 2000. Pamiętajmy, że tam bez przerwy pracują ludzie, tam pracuje kilka tysięcy osób, dlatego że ta elektrownia, ona nie pracuje już jako elektrownia, ale ona pracuje jako taki duży węzeł energetyczny, przesyłowy. Więc tam w okolicy zresztą, w samym mieście Czarnobyl, które jest oddalone od elektrowni o kilkanaście kilometrów, tam promieniowanie naturalne jest porównywalne z promieniowaniem naturalnym, jakie mamy w centrum Warszawy. Więc to spokojnie do tego trzeba podchodzić.
Chociaż jak też widzimy obrazki chociażby z Kijowa, na których widać, że jest to miasto przykryte smogiem. Wczoraj podobno stolica Ukrainy miała najgorsze powietrze na świecie. No to jest taki element, taki konkretny, namacalny dowód na pewną jednak uciążliwość tych pożarów, no bo też nie można powiedzieć, że zupełnie nic się nie dzieje.
Czy uciążliwość to jest mało powiedziane, bo to jest, tam sytuacja naprawdę jest dość dramatyczna i to miasto jest wygląda rzeczywiście jak z horroru. Natomiast powinniśmy sobie zdawać sprawę, że to nie jest kwestia zagrożenia radiacyjnego. Nie bójmy się w tej chwili zagrożenia radioaktywnością, tylko zacznijmy się wreszcie zastanawiać nad tym, jak zmienia się klimat. Dlatego, że służby ukraińskie twierdzą, już komunikaty też wydają, że nie ma wątpliwości co do tego, że przyczyną tych pożarów jest brak zimy, to znaczy bardzo, bardzo, bardzo łagodna zima, brak opadów, w związku z tym erozja postępująca gleby, która prowadzi do tego, że tego pyłu się dużo gromadzi i dużo produkuje. I susza. Więc nie chodzi tutaj... No, problemem dla nas nie jest radiacja, tylko problemem dla nas jest zmieniający się klimat i to, że my również w Polsce stoimy w obliczu nadchodzącej suszy.
I to są te informacje, które rzeczywiście także w Polsce są niepokojące. Też obserwujemy te zmiany klimatu, ale jeszcze chciałem o jedną w związku z tym rzecz zapytać związaną z Ukrainą, no bo te informacje różnego rodzaju się jednak pojawiały. Oczywiście one są dementowane. Mówię to o jakimś poziomie skażenia, jakimś poziomie zagrożenia w związku z tymi pożarami. Czy należy to traktować jako działanie rosyjskiej propagandy, jakieś celowe, które jest podejmowane po to, żeby wywołać jakiś niepokój związany z sytuacją na Ukrainie?
No, po części tak, dlatego że Tego rodzaju działania Rosja prowadzi od dłuższego czasu w sposób zorganizowany i systematyczny, znaczy działania właśnie w sferze informacyjnej, które mają przedstawiać Ukrainę jako takie państwo niestabilne i generujące różnego rodzaju zagrożenia. Ale to jest tylko jeden, z elementów tej układanki, dlatego że każda taka sytuacja kryzysowa, każda taka sytuacja nadzwyczajna, w takiej się znajdujemy, generuje ogromną liczbę różnych domorosłych ekspertów, różnych teorii spiskowych, różnych dziwnych koncepcji, a ponieważ mamy internet, to te koncepcje bardzo łatwo się rozpowszechniają, więc...
No to jest też właśnie domeną funkcjonowania rosyjskiej propagandy, że ona wyszukuje takich słabych punktów i trafiając na podatny grunt potrafi rozsiewać skutecznie tego typu informacje.
Tak, oczywiście, więc takich fake newsów i takich dezinformacji teraz mamy mnóstwo, włącznie z takim, że cała pandemia to przecież jest operacja albo amerykańska, albo natowska, albo jakakolwiek inna, w zależności od tego, kto to wymyśli. A oczywiście tak, propaganda, czy cała ta machina informacyjna, dezinformacyjna, rosyjska, ona bierze w tym udział, ale też nie demonizujmy tego, bo to nie jest tylko tak, że to Rosja za tym stoi. Jest mnóstwo różnych podmiotów, czasem zupełnie niezależnych, które różne rzeczy wymyślają i puszczają w obieg.
Ukraińska służba do spraw sytuacji nadzwyczajnej zapowiedziała, że ten szczyt liczby pożarów w obwodzie kijowskim jest spodziewany właśnie w ten weekend. I wiemy też o tej pełnej mobilizacji wszystkich możliwych służb do zwalczania czy przeciwdziałania tym pożarom. Wiemy też, że to nie tylko obwód kijowski, że ta susza na granicy, przy granicy z Białorusią, ona też dotyka kolejnych regionów. Ale czy służby ukraińskie są w stanie sobie poradzić z tą sytuacją? Czego się należy w tych właściwie godzinach czy dniach najbliższych spodziewać? Czy uda się opanować sytuację pożarową w kraju, w tych obwodach?
Miejmy nadzieję, że się uda. Tak na dobrą sprawę do końca nie wiemy. Tutaj my przynajmniej tutaj w Polsce, jak ta sytuacja wygląda, i trudno powiedzieć, czy same służby ukraińskie w 100% wiedzą, jakiej skali jest to zagrożenie. I jak to się dalej, jak sytuacja się będzie dalej rozwijać. Miejmy nadzieję, że uda się to rozwiązać, chociaż biorąc pod uwagę niedoinwestowanie ogólnie instytucji ukraińskich, w tym właśnie wszystkich tych instytucji kryzysowych. Trzeba być czymś dużo optymizmu.
W tych trudnych jednak nie tylko zresztą dla Ukrainy czasach, ale dla Ukrainy szczególnie, bo tak jak powiedzieliśmy, tych poziomów rozładowywania pewnych napięć, konfliktów polityczno-społecznych Ukraina ma tak dużo, że każdy kolejny kryzys powoduje czy spowoduje to, że ten kraj, odbudowa tego kraju de facto wciąż będzie się przeciągała, co pewnie nie będzie służyło władzy, zresztą każdej władzy, ale jak rozumiem, prezydent Zełenski i jego ekipa będzie musiała w jakiś sposób pokazać, że z koronawirusem, także z tymi pożarami, ale także z tym, co jest najważniejsze dziś dla Ukrainy, czyli po pierwsze wojna na wschodzie, a po drugie gospodarka, jest w stanie sobie poradzić. To po prostu wyzwanie na najbliższe miesiące?
Bez wątpienia. To i tutaj Wyzwań na najbliższe miesiące jest wystarczająco duże dla każdego rządu, dla naszego również i właściwie dla każdego tutaj w Europie i za oceanem. Natomiast dla Ukrainy jest to szczególne wyzwanie, bo tam, jak powiedzieliśmy już wcześniej, bo tam się nakłada jednocześnie wiele różnych problemów i nie będzie to z pewnością łatwe.
Jak sytuacja będzie się rozwijać? Oczywiście będziemy o tym mówić na antenie Radia Lublin w naszym programie Studio Wschodnie. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami dr Jakub Olchowski z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.